Rozdział pierwszy. Czy można zdobyć wykształcenie w MIT, nie będąc studentem tej uczelni? Zostało tylko kilka godzin. Złapałem się na zerkaniu w stronę okna, za którym poranne słońce rozświetlało stojące naprzeciwko budynki. To był wczesny jesienny ranek, zaskakująco słoneczny jak na słynące z deszczowej pogody miasto. 11 pięter poniżej mojego punktu obserwacyjnego elegancko ubrani mężczyźni kroczyli z aktówkami, a modne kobiety ciągnęły za sobą miniaturowe pieski. Autobusy zabierały zniechęconych ludzi do pracy w centrum po raz ostatni przed weekendem. Miasto powoli budziło się z letargu, ale ja nie spałem już od dobrych kilku godzin. Nie czas na błądzenie w chmurach, przypomniałem sobie i wróciłem do niedokończonych zadań z matematyki w leżącym przede mną notatniku. Wykaż, że wzór dla wszystkich skończonych części sfery jednostkowej brzmiał początek zadania z przedmiotu o nazwie rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych, znajdującego się w programie nauczania Massachusetts Institute of Technology. Wkrótce zaczynał się egzamin końcowy, więc nie zostało mi zbyt wiele czasu na przygotowania. Co to jest curl? Zamknąłem oczy i spróbowałem zobrazować sobie zadanie w głowie. Mamy sferę, to wiem. Wyobraziłem sobie czerwoną kulkę w pustej przestrzeni. Co to jest N? Wiem, że N to normalny, przypomniałem sobie. Chodziło o strzałki wychodzące prosto z powierzchni. Moja czerwona kulka zmieniła się w futrzaną z włosowatymi wektorami sterczącymi na całej powierzchni. Ale co z tym curl? W wyobraźni zobaczyłem fale maleńkich strzałek pulsujące w nieprzebytym morzu. Curl to rotacja, czyli wiry, w których strzałki krążą w niewielkich kręgach. Przywołałem w myślach swoją futrzaną czerwoną kulkę z fryzurą jak po rażeniu piorunem. Moja futerkowa sfera nie miała wirów, więc nie mogło być na niej żadnych rotacji. Ale jak to wykazać? Zapisałem kilka równań. Lepiej to sprawdzę jeszcze raz. Moje obrazy mentalne były jednoznaczne, ale z operowaniem symbolami szło mi trochę oporniej. Nie miałem zbyt dużo czasu i liczyła się każda sekunda przygotowań. Musiałem rozgryźć jak najwięcej zadań, zanim skończy mi się czas. Nie było to nic niezwykłego dla studenta MIT. Podchwytliwe równania, abstrakcyjne koncepty i trudne dowody są chlebem powszednim na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni matematycznych na świecie. Sęk w tym, że ja nie byłem studentem MIT. Nigdy nawet nie byłem w Massachusetts. Cała ta akcja rozgrywała się w mojej sypialni w oddalonym o 2500 mil Vancouver w Kanadzie. I chociaż studenci MIT uczą się tego przedmiotu przez cały semestr, ja zabrałem się zań zaledwie 5 dni wcześniej. Wyzwanie z MIT. Nigdy nie kształciłem się na MIT. Studenckie lata spędziłem na kierunku biznesowym na University of Manitoba, średniej klasy kanadyjskiej uczelni, na jaką było mnie stać. Po zdobyciu tytułu poczułem, że wybrałem niewłaściwy kierunek. Chciałem prowadzić własną działalność i dlatego zacząłem studiować biznes. Myślałem, że to najlepsza droga, by zostać własnym szefem. 4 lata później odkryłem, że ten kierunek był dla studentów swego rodzaju furtką do świata wielkich korporacji, szarych garniturów i standardowych procedur operacyjnych. W przeciwieństwie do tego, informatyka była kierunkiem, na którym faktycznie uczyło się, jak coś robić. Programy, strony internetowe, algorytmy i sztuczna inteligencja. Właśnie to od początku interesowało mnie jako przedmiot własnej działalności i nie wiedziałem, co mam w takiej sytuacji począć. Mogłem wrócić na studia, kontynuować edukację, spędzić kolejne 4 lata na zgłębianiu drugiego kierunku, ale zaciąganie kredytu studenckiego i poświęcanie połowy dekady swojego życia na powtórkę z biurokracji i reguł uczelni nie wydawały mi się zbyt pasjonujące. Musiał istnieć lepszy sposób na nauczenie się tego, czego potrzebowałem. Mniej więcej w tym czasie natrafiłem na kurs z MIT, który został zamieszczony w internecie. Były tam nagrania całych wykładów, zadania i testy, a nawet faktycznie stosowane egzaminy z podpowiedziami dotyczącymi rozwiązań. postanowiłem spróbować przerobić jakiś kurs. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że jest znacznie lepszy niż większość zajęć, za uczestnictwo w których na swoim uniwersytecie musiałem zapłacić tysiące dolarów. Wykłady były dopracowane, wykładowca wciągający, a materiał fascynujący. Po bliższych oględzinach strony odkryłem, że nie był to jedyny darmowy kurs. Uczelnia opublikowała materiały z setek innych zajęć. Zacząłem się zastanawiać, czy nie jest to rozwiązaniem mojego problemu. Skoro każdy mógł się uczyć zajęć z MIT za darmo, to czy dało się w ten sposób zdobyć wiedzę odpowiadającą programowi całych studiów? Tak zaczęły się 6-miesięczne intensywne badania wstępne projektu, który nazwałem Wyzwaniem z MIT. Przeanalizowałem program studiów informatycznych w MIT, żeby odszukać wśród udostępnionych zasobów wszystkie potrzebne zajęcia. Niestety mój projekt okazał się znacznie łatwiejszy do wymyślenia niż do zrealizowania. OpenCourseWare, platforma MIT do udostępniania materiałów z zajęć, nie była w zamierzeniu substytutem uczęszczania na uczelnię. Niektórych zajęć nie znalazłem i trzeba było je zastąpić innymi. Inne miały tak skąpe materiały, że nie wiedziałem, czy to wystarczy do ich zaliczenia. Na przykład ze struktur komputacyjnych, jednego z obowiązkowych kursów, na którym uczono budowy komputera od podstaw, począwszy od obwodów i tranzystorów, nie było żadnych nagranych wykładów ani podręcznika. Aby opanować ten materiał, musiałbym rozszyfrować abstrakcyjne symbole z prezentacji, która prawdopodobnie była uzupełnieniem wykładów. Z racji brakujących materiałów i niejasnych kryteriów oceniania, zaliczenie wszystkich zajęć w taki sam sposób jak student MIT nie wchodziło w rachubę. Istniała jednak prostsza metoda – spróbować zdać egzaminy końcowe. Cel w postaci egzaminów końcowych poszerzyłem później o projekty programistyczne z zajęć, na których obowiązywały. Te dwa kryteria posłużyły mi do opracowania szkieletu programu MIT, który zawierał większość wiedzy i umiejętności, jakie chciałem zdobyć, ale bez niepotrzebnych dodatków. Żadnych obowiązkowych zajęć, żadnych zadań na wyznaczone terminy. Do egzaminów końcowych mogłem przystąpić w dowolnym momencie, gdy poczuję się gotowy i ewentualnie je powtórzyć w razie zawalenia. Nagle to, co początkowo wydawało się niedogodnością, brak fizycznego dostępu do uczelni, stało się zaletą. Mogłem zdobyć odpowiednik wykształcenia w MIT przy znacznie mniejszych wymogach oraz nakładach finansowych i czasowych. W ramach badania tej możliwości zaliczyłem jedne zajęcia na próbę. Zamiast uczęszczać na nie zgodnie z harmonogramem, ściągnąłem filmy i obejrzałem je z podwójną prędkością odtwarzania. Zamiast skrupulatnie wykonywać wszystkie wyznaczone zadania, a potem czekać kilka tygodni na wyniki, sprawdzałem swoją wiedzę pytanie po pytaniu i od razu uczyłem się na błędach. Okazało się, że w ten sposób przebrnąłem przez całe zajęcia w zaledwie tydzień. Po krótkich obliczeniach i dodaniu marginesu czasowego na niepowodzenia uznałem, że pozostałe 32 zajęcia uda mi się przerobić w niecały rok. Chociaż początkowo widziałem w tym osobiste wyzwanie, zacząłem dostrzegać poważniejsze konsekwencje mojego skromnego projektu. Technologia ułatwiła edukację w niespotykanym stopniu, a mimo to opłaty za studiowanie poszybowały w górę. 4-letnie studia były kiedyś drzwiami do dobrej pracy, tymczasem dzisiaj stanowią co najwyżej odpowiednik stopy w drzwiach. Najlepsze stanowiska wymagają skomplikowanych umiejętności, których raczej nie zdobywa się przypadkiem. I dotyczy to nie tylko programistów, lecz także menadżerów, przedsiębiorców, projektantów, lekarzy i niemal wszystkich innych zawodów, w których doszło do tak olbrzymiego rozrostu wymaganej wiedzy i umiejętności, że wiele osób ma problemy z nadążeniem. Gdzieś w tyle głowy myślałem nie tylko o skończeniu informatyki, lecz także o sprawdzeniu, czy istnieje inna metoda zdobywania potrzebnych w pracy i życiu umiejętności. Mój wzrok znowu zbłądził w stronę rozgrywających się za oknem scenek i przypomniałem sobie, od czego to wszystko się zaczęło. Pomyślałem o tym, że być może w ogóle nie podjąłbym się tego dziwnego eksperymentu, gdyby nie przypadkowe spotkanie z pewnym energicznym i niepijącym Irlandczykiem niemal 3 lata wcześniej na innym kontynencie. płynnie w 3 miesiące? Nie mam problemu z Francuzami, tylko z Paryżanami, wyznał mi Benny Louis we włoskiej restauracji w centrum Paryża. Louis był wegetarianinem i niełatwo było mu się zaklimatyzować w kraju słynącym z befsztyka tatarskiego i pasztetu strasburskiego. Racząc się makaronem z sosem arabiata, swoim ulubionym daniem, które poznał, gdy pracował w młodzieżowym hostelu we Włoszech, posługiwał się płynną francuszczyzną i wcale nie przejmował się tym, że ludzie wokół mogą usłyszeć te narzekania. Jego niezadowolenie było wynikiem wyjątkowo paskudnego roku na stanowisku stażysty w paryskiej firmie informatycznej. Benny przekonał się, że niełatwo sprostać niezaspokajalnym wymogom pracy i życia społecznego w największym mieście Francji. Dodał jednak, że nie powinien aż tak narzekać, bo w końcu za sprawą tego doświadczenia zaczął wieść życie inżyniera i podróżował po świecie, ucząc się języków. Louis został mi przedstawiony w chwili, gdy przeżywałem swego rodzaju osobisty kryzys. Przebywałem we Francji w ramach wymiany studenckiej. Wyjechałem z przekonaniem, że po roku będę bez trudu porozumiewał się w tym języku, ale w rzeczywistości wcale się na to nie zapowiadało. Większość znajomych rozmawiała ze mną po angielsku, także Francuzi, i wyglądało na to, że rok mi nie wystarczy. Narzekałem na to znajomemu z domu, a on opowiedział mi, że słyszał o gościu, który podróżuje z kraju do kraju i w każdym z nich stawia sobie za cel opanowanie języka w 3 miesiące. Ściema, stwierdziłem nie bez wyraźnej zazdrości. To ja tu z trudem się jąkam po wielomiesięcznym pobycie, a ten facet niby osiąga swój cel w zaledwie kwartał? Mimo sceptycyzmu wiedziałem, że muszę poznać Louisa i przekonać się, czy wie o nauce języka coś, czego ja nie wiem. Po wymianie e-maili i odbyciu podróży pociągiem spotkałem się z nim twarzą w twarz. Zawsze miej jakieś wyzwanie, powiedział mi, kontynuując swoje życiowe porady, gdy po lunchu oprowadzał mnie po centrum Paryża. Jego wcześniejsze niezadowolenie nieco przybladło i gdy szliśmy od Notre Dame do Louvru, zmieniło się w nostalgię związaną z rychłym końcem pobytu. Jak dowiedziałem się później, jego nieskrępowane poglądy i pasje nie tylko rozpalały w nim pragnienie realizowania ambitnych wyzwań, lecz także sprowadzały na niego kłopoty. Kiedyś został zatrzymany przez brazylijską policję federalną po tym, jak urzędniczka imigracyjna usłyszała, że znieważa ją po portugalsku w towarzystwie znajomych przed biurem, gdyż odmówiła mu przedłużenia wizy. Jak na ironię, powodem jej odmowy było to, że nie wierzyła, iż w tak krótkim czasie tak dobrze nauczył się języka portugalskiego i podejrzewała, że próbuje cichaczem imigrować do Brazylii, naruszając warunki swojej wizy turystycznej. Kontynuowaliśmy spacer i w okolicach wieży Eiffla Louis wyłuszczył mi istotę swojego podejścia. Rozmawiaj od pierwszego dnia. Nie bój się zagadywać nieznajomych. Na początku bazuj na rozmówkach, a naukę formalną zostaw sobie na później. Wykorzystuj skojarzenia wzrokowe do zapamiętywania słów. Najbardziej uderzyła mnie nie metoda, lecz śmiałość, z jaką ją stosował. Ja nieśmiało próbowałem podłapać trochę francuskiego, martwiąc się, że powiem coś źle lub narobię sobie wstydu brakami w słownictwie, a Louis bez strachu zaczynał od razu konwersować i wyznaczał sobie pozornie niemożliwe wyzwania. To podejście dało wymierne efekty. W tamtym czasie płynnie posługiwał się hiszpańskim, włoskim, irlandzkim, francuskim, portugalskim, esperanto i angielskim. Jego najnowszym osiągnięciem był konwersacyjny poziom znajomości języka po 3 miesiącach pobytu w Czechach. Najbardziej jednak zaintrygowało mnie kolejne wyzwanie, jakie planował sobie postawić. Płynne posługiwanie się niemieckim w 3 miesiące. Gwoli ścisłości, nie był to pierwszy jego kontakt z niemieckim. W szkole średniej miał niemiecki przez 5 lat i wcześniej dwukrotnie odwiedził Niemcy – ale podobnie jak wiele osób uczących się języka w szkole, nie potrafił mówić po niemiecku. Przyznał z zażenowaniem, nie potrafiłbym nawet po niemiecku zamówić sobie śniadania, gdybym był głodny. Tak czy inaczej, nieużywana wiedza z lekcji sprzed ponad dekady przypuszczalnie czyniła wyzwanie łatwiejszym, niż gdyby zaczynał od zera. Aby skompensować zredukowany poziom trudności, Louis postanowił podbić stawkę. Normalnie stawiał sobie wyzwanie osiągnięcia w 3 miesiące odpowiednika poziomu B2 w danym języku. Poziom B2, czwarty z 6 poziomów, A1, A2, B1 i tak dalej, to według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poziom wyższy, średnio zaawansowany. Pozwala rozmówcy porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. W przypadku języka niemieckiego Louis postanowił mierzyć w najwyższy poziom egzaminacyjny, czyli C2. Ten poziom reprezentuje biegłość w danym języku. Pozwala on rozmówcy z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Oraz wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. Żeby osiągnąć ten poziom, Instytut Goethego, trzymający pieczę nad egzaminami, zaleca przynajmniej 750 godzin instruktażu uzupełnionego przez intensywną praktykę poza klasą. Kilka miesięcy później Louis opowiedział mi o wynikach projektu. Zabrakło mu kilku punktów do zdania egzaminu C2. Spełnił 4 z 5 wymogów egzaminacyjnych, ale zawalił sekcję rozumienia ze słuchu. Za dużo czasu poświęciłem na słuchanie radia. Przyganiał sobie. Powinienem zamiast tego częściej ćwiczyć aktywne słuchanie. Płynność w 3 miesiące intensywnej praktyki go zawiodła, chociaż dotarł zaskakująco blisko celu. W 7 lat po naszym pierwszym spotkaniu ten irlandzki poliglota miał za sobą 3-miesięczne wyzwania w kolejnych 6 krajach, dodając do swojego lingwistycznego repertuaru języki arabski, węgierski, mandaryński, tajski, amerykański język migowy oraz klingoński, fikcyjny język ze Star Treka. W tamtym czasie nie wiedziałem, że osiągnięcia Louisa nie były aż taką rzadkością. W samej dziedzinie nauki języków poznałem hiperglotów, którzy posługiwali się ponad 40 językami, podróżników antropologów, którzy zaczynali mówić nieznanym wcześniej językiem po kilku godzinach od pierwszego kontaktu oraz wielu innych podróżników pokroju Louisa, którzy wyrabiali wizę za wizą, by poznawać kolejne języki. Przekonałem się także, że zjawisko agresywnego samokształcenia z niewiarygodnymi efektami nie ogranicza się wyłącznie do sfery lingwistycznej.